Cześć, słuchacie podcastu Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Cześć, witajcie w kolejnym tygodniu naszego życia w nowej rzeczywistości, do której nikt nas nie nauczył ani nie przystosował, gdyż nie istnieją żadne podręczniki uczące człowieka, jak ma żyć, kiedy znana mu rzeczywistość ulega rozkładowi. Być może jedyną grupą, od której możemy się uczyć, to ludzie, którzy jeszcze pamiętają, jak ich własny świat uległ zupełnemu rozkładowi, a chodzą jeszcze tacy po ulicach, bo świat co pewien czas ulega całkowitemu rozkładowi, czy tego chcemy, czy nie. I w tych dziwnych czasach, o dziwo, tu muszę powiedzieć, że sama jestem zaskoczona, zaczęło mnie ciągnąć do kinematografii polskiej. Być może człowiek czuje się coraz bardziej związany z własnym miejscem na ziemi i bardziej zdaje sobie sprawę, jak mocno to, gdzie żyje, gdzie się urodził, gdzie się wychowuje, wpływa na to, jak postrzega sytuację na świecie obecnie. A może po prostu dlatego, że filmy, które w tym roku pokazywano w Gdyni, a których sama nie zdążyłam zobaczyć, w końcu pojawiły się w serwisach VOD i w końcu mogę je nadrobić. I rzeczywiście muszę wam powiedzieć, że gdybyście byli w tym roku w Gdyni, to prawdopodobnie rzuciłoby się wam w oczy, ile filmów, które pokazywano na festiwalu, nawiązywały do wydarzeń historycznych osadzonych w latach 80. Wydaje mi się, że w Polsce jest teraz, czy nawet nie powinno nas to dziwić, taka potrzeba wracania, właśnie to są te 30-letnie cykle kulturowe, że co 30 lat nie tylko pewne rzeczy zaczynają się powtarzać, ale też pewne tematy wracają, pewne rozliczenia się zaczynają, po prostu dorasta takie pokolenie, które już czuje, że musi się rozliczyć z własną przeszłością. I rzeczywiście ja tak miałam taki uśmiech na twarzy z myślą, że mieliśmy taką Gdynię lat 80. trochę niezaplanowaną, bo mieliśmy i Najmro, i mieliśmy Hyacynta. No sporo było tych produkcji, żeby nie było śladów, osadzonych właściwie obok siebie czasowo, tak, że mogłyby się na siebie nachodzić. Natomiast dwa filmy, które obejrzałam, nie opowiadają o latach 80. Jeden z nich jest współczesny, jeden historyczny. Oba wywołały we mnie bardzo dużo emocji i bardzo chętnie o nich wam opowiem. Oba także chyba są dostępne na Netflixie, tak mi się wydaje. W związku z tym to też jest dosyć ciekawe, że Netflix stał się takim miejscem, gdzie się człowiek idzie po polskie kino. Pierwszy film to Moje wspaniałe życie, który nakręcił Łukasz Grzegorzek. To jest taki reżyser, którego ja kojarzę bardzo dobrze z filmu, który mi się niesamowicie podobał, czyli Z córki trenera. Wcześniej nakręcił Kamper, który też był bardzo dobrze oceniany. Moje wspaniałe życie to taka produkcja, która jest reklamowana jako komedia obyczajowa, chociaż przyznam szczerze, że nie nazwałabym tego komedią obyczajową. Wydaje mi się, że jest to po prostu film obyczajowy. Opowiada o małżeństwie. Ona jest nauczycielką angielskiego w lokalnym liceum, czy właściwie technikum rolniczym. On jest tego technikum dyrektorem. Mieszkają w niewielkim mieszkaniu razem ze swoim jednym synem, który ma narzeczoną i malutkie dziecko, z matką głównej bohaterki, która cierpi na Alzheimera, z drugim synem, który ma swoje własne życie i ewidentnie nie jest zainteresowany ani maturą, ani nauką, ani w ogóle przebywaniem z rodziną. I wszystko koncentruje się trochę wokół głównej bohaterki, którą gra Agata Buzek, która ma po pierwsze romans z WF-istą tego lokalnego technikum, a po drugie ma wszystkiego dosyć. Ale ów romans staje się takim punktem wyjścia, ponieważ ktoś zaczyna ją tym romansem szantażować. Jednocześnie ona sama boi się, że jest na coś bardzo chora, ponieważ ma dziwne objawy. I tak to się toczy. I muszę wam powiedzieć, że to jest dosyć ciekawe, ponieważ jest to jeden z rzadkich polskich filmów, które po pierwsze nie dzieje się w żadnym dużym mieście. Jest to taka opowieść, no, raczej mało miasteczkowa. I zasadniczo rzecz biorąc, problemem głównej bohaterki jest to, jak wygląda jej życie. To, że nie jest do końca zadowolona z tego, jak wygląda jej małżeństwo. To, że mieszka w domu z synem, który sobie nie radzi z ojcostwem. Jest malutkie dziecko, którego rodzice nie są w stanie uciszyć. Jest matka, która cierpi właśnie na Alzheimera i której trzeba ciągle pilnować. I takim punktem, do którego ona ucieka, jest mieszkanie. Jest mieszkanie po jej rodzicach, w którym i romansuje ze swoim facetem, ale także po prostu jest tam sama i czuje się tam po prostu sobą na chwilę. A po to mieszkanie wyciąga rękę jej synowa, pytając, kiedy będą się mogli tam przeprowadzić. I muszę powiedzieć, że to jest dosyć ciekawa narracja, bo ona tak naprawdę nigdzie nie prowadzi. To jest taki urywek z życia, urywek może z jakiegoś momentu najbardziej kryzysowego, przełomowego, który całkiem mi się spodobał. Co prawda mam wrażenie, że ten film nie jest pozbawiony wad. Wydaje mi się, że tam troszeczkę za mało się dzieje w kontekście tego, że niby jest ta intryga związana z tym szantażem, ale ona tak naprawdę nie jest jakaś bardzo, bardzo kluczowa. Niby są tam właśnie te elementy, czy to romansu jej, czy takiego potencjalnego romansu jej męża, ale tak naprawdę to wszystko się trochę rozprasza. Tutaj brakuje trochę bardziej struktury. Natomiast jest to oczywiście taka próba zadania sobie pytania, co zrobić z życiem, które w pewnym momencie jest tak krańcowo niesatysfakcjonujące. I to niesatysfakcjonujące zarówno w tych relacjach właśnie rodzice-dzieci, jak i w relacjach matka-córka, jak i w ogóle w całej tej sytuacji, kiedy czujemy się otoczeni przez ludzi, ale kompletnie samotni. I muszę powiedzieć, że to mi się spodobało, dlatego że film to traktuje w taki sposób, który wydaje mi się wskazuje na to, że czasem nie musi się dziać nic jednoznacznie dramatycznego, żeby te wszystkie życiowe przeszkody, mniejsze czy większe, pozbawiały je i radości, i takiej płynności, że wszystko staje się nagle przeszkodą. I właśnie tutaj widzimy główną bohaterkę, która się cały czas mocuje i ze swoją rolą w tym życiu, i ze swoją rodziną. Nawet kiedy znajduje sobie takie przestrzenie, które są dla niej przestrzeniem wolności, jak na przykład spotyka się ze swoim kochankiem, palą marihuanę i ewidentnie dobrze się bawią, to one też nie są pozbawione pewnych napięć, pewnych problemów. Tego, że ona nie chce opuścić tej rodziny tak naprawdę, bo to nie jest taka osoba, która opuściłaby rodzinę. Ona chciałaby być sobą, ona chciałaby być od tego wszystkiego wolna. I mam wrażenie, że co mnie zaintrygowało w tym filmie, nawet nie to jego sposób realizacji, bo mam wrażenie, że mógłby być lepszy, ale to, że taka narracja zwykle jest o mężczyznach. Mam wrażenie, że tu się udało ująć tą narrację z punktu widzenia właśnie kobiety, bez robienia z niej kobiety na skraju załamania nerwowego tak klasycznie, bez robienia z niej kobiety kompletnie ubezwłasnowolnionej. Ona jest dosyć samodzielna, ona jest dosyć niezależna, ale jednak udało się ująć ten kryzys i ten kryzys taki bardzo głęboki i te decyzje, które trzeba podejmować i te drobne uwagi rzucane, czy to przez jej właśnie synową, czy to przez męża. Bardzo mi się to spodobało, bo jest w tym jakaś taka empatia. Zakończenie może jest troszeczkę zbyt cukierkowe, może tam się za bardzo pewne rzeczy naprawiają, ale też podoba mi się to, że taka refleksja, że być może z tych najgorszych sytuacji da się jednak wyjść, że być może są takie rzeczy, które nas łączą, które sprawiają, że jesteśmy w stanie się jakoś z tego kryzysu wykaraskać i znaleźć coś lepszego dla siebie, jakieś otwarcie, jakieś światło w tunelu. Nie ukrywam, że widzę wartość w tym filmie, a przede wszystkim widzę olbrzymią wartość w jego gatunku. To znaczy, widzicie, to jest mój ciągły problem, jeśli chodzi o kinematografię polską, że ona strasznie się boi współczesności. Ona się strasznie boi po prostu bohaterów osadzonych współcześnie, którzy współcześnie coś robią w Polsce. Nie ma żadnego politycznego kontekstu, sobie po prostu żyją, robią, mają swoje problemy, mają swoje emocje. Mam wrażenie, że ciągle takich filmów i takich reżyserów jest za mało i bardzo się cieszę, że ten film powstał właśnie dlatego, że to nie jest film, który jest o sprawie politycznej, o sprawie społecznej, to jest film o jakichś ludziach, którzy mieszkają w Polsce w określonym miejscu, w określonym kontekście i się ze swoim życiem mocują, coś, co jest nam dużo bliższe. A drugi film, który moim zdaniem wywołał dużo większe poruszenie i był szerzej dyskutowany, to Bo we mnie jest seks. Od razu powiem, że nie wiem, czy nie napiszę o tym wpisu na blogu, dlatego, że to jest coś jakby bardzo bliskie moim zainteresowaniom, ponieważ Bo we mnie jest seks jest w pewnym stopniu musicalem. Mówię w pewnym stopniu, ponieważ z jednej strony korzysta, to jest historia Kaliny Jędrusik, z jednej strony korzysta z tych musicalowych zabiegów, z drugiej strony robi to jakby bez przekonania, bez zrozumienia, dlaczego właściwie ludzie śpiewają w musicalach. Piosenki się pojawiają się sceny muzyczne, ale nie ma tego, co czyni musical musicalem, to znaczy nie ma tego poczucia, że one są mocno zintegrowane z emocjami, uczuciami i sytuacjami, w których są bohaterowie. Piosenki pasują do tych emocji i sytuacji, ale ekspresja, sposób prowadzenia aktorki, sposób prowadzenia w ogóle całych tych scen, już niekoniecznie. Po prostu to jest film, w którym są piosenki nagle, ale to jest właśnie ta produkcja, w której człowiek może sobie zadać sobie pytanie, dlaczego ktoś nagle śpiewa. Dlatego, że nie ma tak dobrze zintegrowanego poczucia, że te utwory wyrażają coś, czego bohaterowie inaczej nie umieliby wyrazić. I powiem tak, jeśli byście chcieli zobaczyć, jak idealnie wygląda realizacja tego zamiaru, że uczucia przerastają bohaterów, więc zaczynają śpiewać, to polecam wam bardzo obejrzeć film Cyrano, który właśnie jest na ekranach polskich kin. To jest moim zdaniem jeden z najlepszych przykładów, jak w filmie, który jest oparty o dialogi, który nie ma takiego bardzo mocnego musicalowego vibe'u, można wprowadzić z piosenki właśnie jako ekspresję pewnych emocji. I tutaj to się nie udaje. Tutaj te piosenki po prostu są, one są znane, one są popularne, ale ten film nie umie przełamać tej bariery pomiędzy światem emocji bohaterów, a tym, co wyrażają w piosenkach. Emocje są sobie, piosenki są sobie, chyba tylko w jednym miejscu, kiedy Kalina śpiewa Z kim ci będzie tak źle jak ze mną, to tam jest próba jakby zintegrowania tych dwóch rzeczy, ale też moim zdaniem średnio udana. Ta musicalowość tego filmu wydaje mi się za mało odważna, za mało zintegrowana właśnie z resztą rzeczy, które się dzieją w filmie. Ale to nie jest największy problem, bo prawdę powiedziawszy, jestem w stanie uznać, że ten film nie szedł tak naprawdę w stronę musicalu, że on ma elementy musicalowe, ale musicalem nie jest. Moim problemem jest to, że to jest film, który opowiada o Kalinie Jędrusik, czyli o kobiecie w sumie dosyć fascynującej, największej seksbombie PRL-u, jednocześnie kobiecie tajemniczej, uwodzicielskiej, z takim seksapilem, że po prostu działający na wszystkich, a jednocześnie obracającej się w najbardziej, powiedziałabym, intelektualnych kręgach ówczesnej Polski. Kobiety, moim zdaniem, nie aż tak dobrze znanej, często niezrozumianej, jak wiele kobiet w historii rozrywki postrzeganej przede wszystkim przez swoją fizyczność. I tutaj dostajemy film, który próbuje jakby odnieść się do tego fenomenu, tak? Odnieść się do fenomenu Kaliny Jędrusik i nie umie tego zrobić. A dlatego, czego nie umie tego zrobić? Ponieważ nie wie, kim jest jego bohaterka. Pokazuje nam jej fenomen, pokazuje nam ją w różnych sytuacjach, ale do końca filmu nie wiesz, kim jest Kalina Jędrusik i właściwie nie do końca wiesz, czemu od niej słuchasz i czego możesz się od niej dowiedzieć. Oczywiście dowiadujemy się, że ona klnie, dowiadujemy się, że ma męża intelektualistę, ale kim jest, kim naprawdę jest... Nie wiemy. Sceny idą, kolejne wątki się pojawiają, ale ten film nigdy nie umie nam właściwie określić aktorki. Nie umie nam bohaterki, nie aktorki. Nie umie nam przebić się właśnie przez tą legendę Kaliny Jędrusik, najseksowniejszej kobiety Polski, której sukienki w występach telewizyjnych potrafiły tak wściec pierwszą żonę pierwszego sekretarza, że rzucała w telewizor kapciem bodajże. Innymi słowy, nie jesteśmy w stanie się przebić przez punkt wyjścia, tak? Dostajemy opowieść o kobiecie pięknej, o kobiecie seksownej, dostajemy bardzo dużo takich anegdot przykładów. Tutaj wątek polega na tym, że ona nie chce się przespać z szefem telewizji, w związku z tym zostaje pozbawiona pracy, ale tak naprawdę to wszystko wraca do tej legendy, ale jej nie jest w stanie rozgryźć. Co jest w tym filmie fascynujące, to to, że tak naprawdę dużo ciekawszych rzeczy dzieje się na drugim planie, ale ponownie też, wszystko tutaj jest zaznaczone, wszystko tu jest tylko właściwie zasygnalizowane. To jest bardzo duży problem. Ja to powtarzam za każdym razem, kiedy mówimy o filmach biograficznych, mówiłam to w odcinku o Bodo. Musisz wiedzieć, o kim opowiadasz, żeby opowiedzieć historię. Dlatego, że opowiedzenie o sławnej osobie, kiedy nie masz nic do powiedzenia przez tą osobę, nie jest ciekawe. Jest tylko sygnalizacją pewnych zdarzeń. I to jest znowu to samo. Jakby brak umiejętności przebicia się przez to artystyczne emploi, że to wszystko jest tak naprawdę tylko tak po wierzchu polizane, tak jakby twórcy nie wiedzieli, o kim opowiadają. Nie umieli znaleźć tej Kaliny tak naprawdę. Cały czas opowiadają o bohaterce, o tej jesiennej dziewczynie z kabaretu Starszej Panów, a do tej Kaliny nie znali dojścia. Co nie znaczy, że ten film jest zły. Ma dobre rzeczy. Jest bardzo pięknie zrealizowany. Rzeczywiście ta Polska lat 60. jest tutaj niesłychanie piękna. Zresztą mam takie wrażenie, że powinniśmy sobie poważnie pogadać nad estetyzacją Polski lat 60., bo wszystkie filmy tworzą wizję, która oparta jest o te rzeczy, które się najbardziej zachowały, czyli te najbardziej estetyczne fragmenty, czy to architektonicznie, czy to wizualnie. Natomiast zapominamy, że Polska nie była najpiękniejszym i najczystszym i najbardziej modnym krajem w latach 60. I trochę szkoda, że to gdzieś tam znika, prawda? Że jesteśmy wszyscy w tej takiej wyidealizowanej wizji, która wygląda jak z katalogów domów mody. Bardzo mi się podobało Maria Dębska jako Kalina Jędrusik. Ona nie przypomina Kaliny Jędrusik tak bardzo, jakby się chciało, natomiast ma pewność siebie, jest rzeczywiście niesamowicie seksowna. I jesteśmy w stanie uwierzyć, że świat wszystkich mężczyzn, których spotka, kręci się wokół niej. Jednocześnie widać, że aktorka chce więcej dać tej bohaterce. To znaczy widać, że chce jej dać więcej wrażliwości, więcej życia wewnętrznego, tylko scenariusz ją powstrzymuje. Ale tak, ale tutaj muszę powiedzieć, że mi się podobało. Natomiast zdecydowanie najbardziej podobał mi się wątek drugoplanowy, czyli to, jak Lichota i Tomaszewski grają przyjaźń Dygata i Konwickiego. Dwóch mężczyzn, którzy żyją w sumie w symbiozie, ciągle siedząc na telefonie, a jeśli telefon nie działa, to siedzących obok siebie. Wydaje mi się, że to jest wątek paradoksalnie dużo lepiej poprowadzony niż wątek samej Kaliny Jędrusik. Dużo ciekawszy i taki bardziej nasycony dwuznacznościami i takim poczuciem, że to jest coś ciekawego. Bardzo dobrym pomysłem było obsadzenie Borysa Szyca w roli młodego Kazimierza Kuca. Borys Szyc gra swoistą bleśność młodego Kuca w sposób fantastyczny. I w ogóle muszę powiedzieć, że rzeczywiście to tło, które jest tym życiem intelektualnym i rozrywkowym świata Polski w latach 60. jest ciekawe, chociaż uważam, że wprowadzenie postaci Jeremiego Przyboru, żeby dać mu trzy linijki, powinno być zakazane, powinni mu więcej dać. W każdym razie przyznam szczerze, że to jest tak, że ten film budzi we mnie bardzo mieszane uczucia, także dlatego, że on znowu opiera się na tym samym, to znaczy na założeniu, że trzeba wrzucić jak najwięcej osób, nazwisk, nawiązań i my sobie już to wszystko sami ułożymy w głowie, natomiast w ogóle, że nie buduje się tych postaci, że jakby wystarczy, że powiemy, a to jest Dygata, to jest Jędrusik, a to jest kto inny i my już sami będziemy wiedzieli, o co chodzi. Na przykład oglądamy film o małżeństwie starszego intelektualisty z młodszą od ciebie aktorką i właściwie nigdzie nam się nie tłumaczy, co tak naprawdę sprawia, że oni są razem. Ten film oczywiście wprowadza ten wątek, prawda, że ona ma kochanka takiego stałego na boczku, mieszkającego w pokoju obok, prawda, poliamoria ma się świetnie, natomiast brakuje tego wyjaśnienia, dlaczego oni są ciągle ze sobą, dlaczego to małżeństwo jest dla nich takie ważne. I tego tutaj nie znajdziemy, wręcz przeciwnie, oni się ciągle kłócą. I to są takie rzeczy, czy na przykład wiecie, nie wiem, czy wy wiecie, że jest taka anegdota powszechnie znana, że kiedy właśnie Jeremi Przybora szukał piosenkarki, która śpiewałaby mu liryczne teksty w kabarecie Starszych Panów, to ktoś mu powiedział, że Dygatowa dobrze śpiewa. Dla mnie to jest po prostu najlepsza anegdota w historii, bo powiedzieć Dygatowa dobrze śpiewa, mówiąc o tym, jakim niesamowitym fenomenem była Kalina Jędrusik, to mnie zawsze bawi. Inna sprawa jest też taka, że przy całej mojej jakby sympatii do Marii Dębskiej, ona nie ma tego czegoś, co miała Kalina Jędrusik. I to jest problem. To znaczy, to nie jest zarzut aktorki. To jest jakby, nie da się przenieść, nie da się tego przenieść, tej trudnej do opisania wrażliwości, specyficznej barwy głosu, specyficznej urody i tego wszystkiego przenieść na inną aktorkę. Wydaje mi się, że musiało, no, by zrobić mnóstwo różnych takich, wiecie, komputerowych zabiegów. Nie o to chodzi, ale jeśli się widziało Kalinę Jędrusi w Kabarecie Starszych Panów chociażby, to człowiek jednak miał trochę inne emocje niż jak widzi Marię Dębską, która dobrze zagrała. To nie jest moja pretensja do niej. Natomiast na samym końcu chciałabym powiedzieć, że mam lekką pretensję do tego, że film, który ma w swoim zamiarze wyciągnąć, prawda, duszy latarnie spod tego całego seksu, który jest w bohaterce, jednak nie jest się w stanie pozbyć klasycznej polskiej wady, która polega na tym, że ilość kobiecego biustu w tym filmie jest olbrzymia. I ja rozumiem, że to jest film, który w dużym stopniu mówi o cielesności i seksualności, ja to rozumiem, ale czy naprawdę to musi być taki warunek konieczny polskiego kina? Czy to naprawdę w każdym polskim filmie muszą być nagie kobiece piersi? W Moim Wspaniałym Życiu też są, bo to polski film jest. I to jest dla mnie fascynujące, bo ja nie mówię, że to zawsze jest złe i że jest cokolwiek złego w ładnych kobiecych piersiach, natomiast mówię, że można opowiadać historię bez nich. To nie jest obowiązek, jakby mam wrażenie, że Polski Instytut Sztuki Filmowej nie cofnie finansowania, jak tych scen będzie mniej. I to jest też taki mój jakiś problem, nie? To znaczy, jakby chcemy opowiedzieć o bohaterce poza jej ciałem, a ciągle do tego ciała wracamy i nie umiemy nawet tego ciała pokazać tak, żeby je pokazać ewentualnie jako swoją klatkę, jako swoiste ograniczenie. Mam wrażenie, że mamy ciągle z tym olbrzymi problem. Co nie zmienia faktu, że obejrzałam dwa polskie filmy zrealizowane w ostatnich latach i to nie było tak, że czułam zażenowanie, czy miałam poczucie, że one są źle zrobione. One były dobrze zrobione, one były pod wieloma aspektami ciekawe, a pod wieloma budziły moje zastrzeżenia. Ale to jest po prostu naprawdę olbrzymi przełom w polskim kinie, mam wrażenie, się wydarzył w ostatnich latach. Znaczy, mamy coraz więcej filmów, o których bardzo możemy rozmawiać, o których możemy dyskutować, kłócić się, różnić ocenami, ale wciąż to są dobre filmy. I mam takie poczucie, że jakoś ostatnio się trochę wygrzebaliśmy z olbrzymiego kinematograficznego dołka, w którym tkwiliśmy jeszcze parę lat temu, co mnie bardzo, bardzo cieszy, bo Polska zawsze powinna mieć dobrą kinematografię, zawsze mieliśmy dobrą kinematografię, więc ten dołek zawsze mnie trochę przygnębiał. Oba filmy są dostępne na Netflixie, już jestem tego pewna. Polecam wam je obejrzeć, polecam sobie wyrobić zdanie. Polecam wam też obejrzeć inne filmy, które debiutowały w tym roku, gdy nie one są też na VOD. Było sporo dobrych filmów, sporo takich porządnych, rozrywkowych, obyczajowych filmów i nie zniechęcać się do polskiej kinematografii, bo ona rzeczywiście w tym momencie idzie w dobrą stronę. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie. Jak zawsze polecam śledzić moje social media, śledzić mojego Instagrama, bloga, czy Facebooka, czy Twittera. Możecie oczywiście zostawiać mi oceny, lajkować, no hulaj dusza. Wszystko, co dla mnie zrobicie, będzie przeze mnie przyjęte z dużą radością. I jeszcze korzystając z tego, że teraz jest to ogłoszenie, to chciałabym wam powiedzieć, że w najbliższy weekend, 20 o godzinie 15, odbędzie się spotkanie moich patronów na Patronite Forum w Warszawie. Jeśli jesteście moimi patronami, to dostajecie ode mnie maila z zaproszeniem. A jeśli nie jesteście moimi patronami, to możecie do mnie napisać na maila zwierzchpopkulturalny@gmail.com, że chcielibyście wziąć udział w takim spotkaniu, bo ja muszę do piątku zgłosić po prostu potencjalnych uczestników. W związku z tym, jeśli jesteście zainteresowani, to napiszcie do mnie, będziecie przyjęci z otwartymi ramionami. Miejsc jest potencjalnie 40, ale jeszcze jest dużo biletów, więc jeśli będziecie w Warszawie, jeśli będziecie się chcieli spotkać na żywo, to będzie mi bardzo miło. Do usłyszenia, pa, pa!